Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przyznam szczerze, że pierwszy raz rozmawiam z kimś, kto był przy linii frontu tak naprawdę na Ukrainie i cofnijmy się najpierw do 22 lutego 2022 roku. Co pan wtedy pomyślał, kiedy się wojna rozpoczęła?
No przede wszystkim pomyślałem, że przychodzi kolejna faza realizacji tego, do czego wraz z wszystkimi kolegami w kraju ze środowisk proobronnych się szykujemy. A szykowaliśmy się od w sumie 2010 roku poprzez robienia pozwolenia na broń, szkolenia medyczne, szkołę medyczną. Wszystkie te przygotowania przez kilkanaście lat no, zmierzały do tego, żeby Rosja w końcu wykonała ruch, który musiała wykonać i do którego się szykowała wiele, wiele lat. Ruch, na który no, Putin inwestował wiele pieniędzy w to, żeby to się kiedyś zrealizowało, czyli po prostu konflikt zbrojny. No i pomyślałem, że niesamowite jest to, że ten konflikt nie jest jednak na polskiej ziemi, tylko jest obok.
13 lat temu już pan wiedział o tym, że wojna wybuchnie?
Tak, w ogóle poszedłem do... Zainteresowałem się w ogóle ratownictwem. Zacząłem w grupach takich wolontariackich jako ratownik kwalifikowany. Stamtąd koledzy mnie namówili na ratownictwo medyczne, a wszystko zmierzało do tego, żeby w razie wojny umieć pomagać kolegom.
Ile czasu spędził pan na Ukrainie?
Łącznie spędziłem 4 miesiące. To jest niedługo. Chciałbym tam więcej czasu spędzić. Niestety nie było mi to dane, ale ten czas, który spędzam w Polsce, wykorzystuję, żeby dobrze się przygotować do jednego długiego wyjazdu. No i wychodzi na to, że moją rolą będzie w przyszłości bycie takim pomostem medyczno-szkoleniowym i będę jeździł w tej z powrotem ze sprzętem medycznym, będę szkolił tam żołnierzy, będę, jak długo będzie mi starczało sprzętu, będę razem z nimi i będę też udzielał pomocy, więc widzę, że taka rola będzie prawdopodobnie dla mnie w tym konflikcie.
Mówi pan, że 4 miesiące to niedużo, ale wydaje się, że dla normalnego człowieka, takiego, który mieszka chociażby w Gdańsku, to każdy dzień tam jest jak miesiąc.
No powiem tak, tego się nie czuję będąc tam, bo tam życie toczy się normalnie. Też tłumaczę ludziom, że no, część osób tutaj w Polsce nazywa mnie bohaterem, a tam to w zasadzie każda matka z dzieckiem, każde dziecko tam jest bohaterem, no bo tam są. Natomiast przy froncie wszyscy są bohaterami, wszyscy, którzy się tam znajdują. Akurat w moim przypadku ja nie mam w założeniu w ogóle widzieć się, nie mieć kontaktu wzrokowego z wrogiem.
A dlaczego?
Ponieważ moja funkcja jako ratownik medyczny i jeszcze instruktor, których jest, no, jeśli chodzi o medycynę, może na palcach dwóch rąk można policzyć na w całej Ukrainie takich instruktorów, jeśli chodzi o medycynę pola walki jak ja. No bo nie ma ludzi, którzy przyjadą z całym centrum szkolenia w zasadzie i na miejscu zrobią takie porządne szkolenie medyczne, długie, więc no nie można sobie pozwolić na stratę takiego człowieka. Ja tworzę medyków, nie dość, że nim sam jestem, na wysokim poziomie mogę udzielać pomocy medycznej, natomiast ja jeszcze uczę na tym wysokim poziomie udzielać tej pomocy.
Wspomniał pan właśnie o medycynie pola walki. Co to naprawdę to jest?
Więc jak każdy z nas wie, medycyna ma swoje różne działy, specjalności. To tak jak mamy pediatrię, tak mamy też medycynę pola walki, która jest specyficzną medycyną, ponieważ zajmuje się specyficznymi obrażeniami u specyficznej grupy ludzi, czyli generalnie dorośli mężczyźni. Zdrowi, którym coś się stało w wyniku konfliktu, czyli dostali odłamkiem, dostali kulą, urazem ciśnieniowym. I medycyna pola walki skupia się tylko jakby na leczeniu tych urazów u dorosłych mężczyzn. Głównie to są krwotoki. No i w dodatku jest tam niestety 85% szacuje się, że jest nie do wyleczenia, ponieważ jesteśmy w polu. I niestety, ale w polu mamy mało rzeczy ze sobą. Nie mamy całego ambulansu, mamy plecak. I na tym plecaku, czy na tej indywidualnej apteczce, którą żołnierz ma na sobie, bazujemy.
Jakie obrażenia najczęściej występują? Wiemy, że bardzo dużo ludzi ginie, ale też jest bardzo wielu rannych.
Więc tutaj to bardzo jest zmienna sytuacja, bo to zależy też od okresu walk na Ukrainie. bo pierwszy okres to były głównie artyleria, 90%, ale też miny pułapki. Teraz zwiększa się to w stronę ran postrzałowych, zmniejsza się ilość artylerii, ilość rakiet, więc to jest bardzo różnie. Miałem żołnierza, który spadł z czołgu, złamał rękę. Miałem żołnierza, który dostał zawału, po prostu będąc na pozycji, został zwieziony, więc przygotowanym trzeba być i tak na wszystko. Miałem kilku żołnierzy, którzy weszli na minę, kilku, którzy weszli na pułapkę, czyli taki granat z odciągiem, więc zależy na jakiej wysokości on był, raz jest niżej, raz jest wyżej. Jednego żołnierza miałem z trzema postrzałami z PK. To jest taki karabin maszynowy, na szczęście to były takie otarcia. No ale to nie ma reguły, więc większość oczywiście to są artyleria i rakiety.
Na jakim poziomie oddziałów wojskowych są przydzielani ratownicy? Czy są przydzielani do plutonów, czy do kompanii?
Więc każdy batalion ma medyków.
Batalion.
No tak, powinien być to każdy pluton, ale w ogóle musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego jak ratownik medyczny na Ukrainie i to jest problem, bo ratownictwo jest też specjalizacją, czyli lekarz powinien być na sali chirurgicznej i podejmować decyzje. Pielęgniarka to jest osoba, która jakby asystuje lekarzowi, pomaga i zajmuje się tak długofalowo. Natomiast ratownictwo to jest też specyficzny dział medycyny, gdzie my jesteśmy uczeni tak naprawdę pół godziny przetrzymać pacjenta, żeby dojechał do lekarza. Oczywiście w medycynie pola walki istnieje takie też stwierdzenie jak przedłużona opieka, czyli to ratownictwo się przeciąga i wtedy trzeba no, troszkę wchodzić w buty lekarza, więc tego też uczymy w naszym centrum w Łodzi. Mamy takie certyfikowane centrum szkolenia medycyny pola walki, gdzie też bardzo dużo Ukraińców przyjeżdża. Dużo dziewczyn, które szukają jakiejś roli dla siebie i zostają medykami bez absolutnie żadnej szkoły medycznej. Czasami ja i koledzy z Łodzi jesteśmy jedynymi, że tak powiem, nauczycielami medycznymi, więc uczymy wszystkich zastrzyków robienia kroplówek. I ci ludzie albo lepiej to potrafią robić, albo gorzej, ale i tak to robią, bo na Ukrainie jest tak, że chcesz leczyć, proszę bardzo, tu jest poszkodowane, nie? No to możemy iść go do worka schować.
A sprzęt jest? Jest wyposażenie takie, które wystarczy Ukraińcom do tego, żeby właśnie przeprowadzać tą wstępną pomoc?
Więc to zależy od miejsca, bo bardzo dużo sprzętu zostało przekazane. W moim tym punkcie, tak zwanym Roll One, tym takim szpitalu pierwsze miejsce takie, gdzie są zwożeni ranni, no to miałem cztery różne defibrylatory czy kardiomonitory, ale na przykład nie wszystkie były sprawne do końca, czyli też trochę to wygląda tak, że zasypano tymi takimi zalegającymi różnymi sprzętami w całej Europie w zasadzie. Szpitale czy tam pogotowie się pozbyły różnych takich defibrylatorów. Także w jednych miejscach to jest, w innych miejscach tego nie ma. Natomiast brakuje tych takich specjalistycznych urządzeń, jak medycyna pola walki używa, czyli na przykład takie pasy do zaciskania tętnic na poziomie miednicy, czy nawet jest taki pas do zaciskania aorty, który no, na godzinę daje nam możliwość transportu poszkodowanego z urazem miednicy, jakby miał krwawienie do brzucha. No brakuje środków hemostatycznych, czyli takich gaz, które szybko powodują zakrzepnięcie krwi. Opasek takich dobrej jakości też troszkę brakuje, bo niestety Ukraińcy zostali zalani replikami opasek i tutaj wszystkich państwa chcących wejść troszkę w temat medycyny pola walki ostrzegam, żeby absolutnie nigdy w realną sytuację wszystkich strażaków, ratowników nie brać tych opasek sztucznych, tych replik, tych po 50 zł, 20 zł, bo to po prostu pęka przy próbie założenia.
To wróćmy jeszcze do pana pobytów na Ukrainie. Jak daleko od frontu pan był?
No, mnie z moim ambulansem, z instalacją tlenową dopuszczono na 10 km, czyli to był punkt zbierania rannych. I no, ambulans, którym ja jeździłem wówczas, odmienny od tego, którym będę jeździł teraz, był biały, no i miał instalację tlenową, czyli to był już taki, powiedzmy, w naszych kategoriach ambulans S, to był w naszych realiach takich, że taki najlepszy z najlepszym wyposażeniem, powiedzmy wersja deluxe. Natomiast teraz już szykuję się ambulansem, który nie będzie miał instalacji tlenowej, który będzie cały w kamuflażu, będę mógł na na 1000-2000 metrów się zbliżyć. Więc no ja jeździłem specyficznym takim najlepszym ambulansem, jaki tam jest dostępny. No i mi przywożono takimi zwykłymi samochodami rannych.
Mówi pan o 2 kilometrach od frontu. Kiedy może się pan tam znaleźć? Nie boi się pan?
Powiem tak, całe życie żyję w takim wysokim stresie, zagrożeniu. Boję się każdego dnia, jak wsiadam w samochód i zapinam pasy, bo zapinam je myślą o wypadku samochodowym. Jakby przyzwyczaiłem się do ryzyka, ale też no, nie mogę tutaj siedzieć bezczynnie.
No ale mówi pan, że przyzwyczaił się do ryzyka, no ale tam ryzyko jest zdecydowanie wielokrotnie większe niż w normalnym naszym życiu.
To zależy, jak się na to spojrzy, bo zawsze powtarzam, że ja mam 50% szans na śmierć każdego dnia, więc dla mnie ryzyko się nie zwiększa, czy jestem tu, czy jestem tam.
To jeszcze porozmawiamy o perspektywach tej wojny na Ukrainie. Jak z pana punktu widzenia wygląda? Czy Ukraińcy są w stanie wygrać tę wojnę?
No i tutaj obojętnie kto coś powie, to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo to jest nie do ocenienia. Jedyne, co możemy robić, to próbować i właśnie ta misja szkoleniowa, jak prezydent Zełenski był w Polsce, to znalazł moment, żeby podziękować też instruktorom. Dla mnie to było dosyć ważne, bo wiem, jak wąska to jest grupa ludzi. Instruktorów jest bardzo mało, albo przyjeżdżają i robią bardzo krótkie szkolenia. Mój kolega, który jest instruktorem praktycznie od, nie wiem, pół roku, cały czas jest tam instruktorem w jednym z batalionów Gwardii Narodowej. Ja mu pomagam i robimy wszystko, co możemy, żeby ci ludzie, wojsko próbuje ich przeszkolić, natomiast tam nie ma dobrych instruktorów, więc my jeździmy, próbujemy przygotować najlepiej do walki tych ludzi i chociaż na tym odcinku frontu, gdzie są nasi ludzie, no, będą dobrze wyszkoleni ludzie. Niektórzy szkolą się 2 miesiące, inni 3, inni 4. Tak naprawdę nie wiemy, ile Ukraińcy mają w odwodach ludzi, którzy się szkolą już po 3-4 miesiące. Może armia ukraińska uzbierała 100 tysięcy osób i od 4 miesięcy są szkoleni, może 50 tysięcy, tego nie wiemy. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby Ukraińcy wygrali, bo potem musimy się zabrać za Białoruś. Jeżeli te dwa kraje nie będą wolne, no to mamy zawsze tą samą sytuację polityczną.
Też na koniec, kiedy pan wraca na Ukrainę?
To zależy od mechaników, czyli dzisiaj albo jutro odbieram mój samochód od pierwszego zakładu, gdzie zostały wymienione oleje, różne tam podzespoły. Dzisiaj montują turbinę, natomiast jeszcze pozostaje zamontowanie nowego rozrządu, chłodnicy, skrzyni biegów, tam przygotowanie ramy i wtedy mogę jechać.
Nie spytam pana, gdzie pan dokładnie jedzie, bo pewnie nie może pan tego powiedzieć.
Znaczy nie jest tajemnicą, że ja będę się kręcił w regionie Kramatorsk-Słowiańsk. Tam działa moja grupa. No generalnie Donbas.
Bardzo blisko frontu.
Ale równie dobrze mogę podjechać pod Bachmut, jeżeli to będzie potrzebne, więc no, dokładnej lokalizacji oczywiście nie podam, tak, ale no, jest to Donbas i tam, gdzie będę potrzebny, no bo prawda jest taka, że mogę równie dobrze być jakiegoś dnia w Dnipro, gdzie zawożę pacjenta 4 godziny do szpitala, więc no, to jest pomiędzy Dnipro a Kramatorskiem będę się kręcił.
No to życzę bardzo panu powodzenia i dziękuję za dotychczasową służbę.
Dziękuję również i proszę pamiętać o wspieraniu Ukrainy i korzystając z okazji chciałem podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, które pomagają mi w przygotowaniu tego ambulansu, klubom Gazety Polskiej, firmie Mors z Gdyni, panu Pelowskiemu, panu Rojkowi, środowiskom kombatanckim, bo to jest bardzo duży wydatek stworzyć taki ambulans. W zasadzie to jest jednoosobowa misja ONZ. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają.
Pomagajmy Ukrainie. Dziękuję bardzo.